XXI wieku porwanie samolotu brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego rodem z Hollywood. Akt terroru, o którym dziś krzyczałyby wszystkie media, kilkadziesiąt lat temu był dobrze znanym, powtarzającym się incydentem. Niestety jeden z nich potoczył się zupełnie inaczej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Podniebna podróż 31 osób zamieniła się w prawdziwe piekło bez najmniejszych szans na ucieczkę. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Do wyjazdu za granicę Polski Ludowej chętnych nie brakowało. Obywatele nieustannie gnębieni przez władze pragnęli choć na chwilę znaleźć się w kolorowym zachodnim świecie wielkich możliwości. Kupić modne ubrania i inne produkty, które w kraju bloku wschodniego nigdy nie były dostępne. Ze zrozumiałych względów niektórzy decydowali się na podróż tylko w jedną stronę. O ile jednak wycieczka do Czechosłowacji czy Bułgarii nie była szczególnie problematyczna, o tyle uzyskanie pozwolenia na krótki pobyt we Francji lub RFN stanowiło nie lada wyzwanie. Procedura zdobycia paszportu była długa i skomplikowana, a i tak nie zawsze kończyła się sukcesem. Zdesperowani Polacy bez odpowiednich znajomości lub rodzin, które mogły wystosować oficjalne zaproszenie i zagwarantować środki finansowe, szukali różnych rozwiązań. Pierwsze porwanie polskiego samolotu miało miejsce tuż po wojnie, w 1949 roku. Dokonała go załoga, która razem z bliskimi skierowała się na Bornholm. W późniejszych latach regularnie dochodziło do prób ucieczki z kraju drogą powietrzną.
Prawdziwa epidemia takich wydarzeń przypadła na czasy rządów Edwarda Gierka. Pomiędzy 1970 a 1982 rokiem z sukcesem uprowadzono 14 samolotów pasażerskich, a 20 innych prób zakończyło się porażką. Rekordzistą, jeśli chodzi o lotniska, z których przejmowano maszyny linii LOT, był Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Skutecznie przechwycono z niego aż 8 samolotów.
Najczęściej terrorystów interesowało dotarcie do Wiednia, Kopenhagi lub słynnego lotniska Tempelhof w Berlinie Zachodnim, które leżało w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Porywaczy nie odstraszała groźba niemieckiego więzienia, bo oferowane wyroki były stosunkowo niskie. Tamtejsze władze brały pod uwagę oświadczenia przestępców, że działali z powodów politycznych i udzielały im azylu. W okresie od 1963 roku do 1987 na niemieckim lotnisku nadprogramowo wylądowało aż 16 polskich maszyn. Nic dziwnego, że w zagranicznej prasie zaczęły się pojawiać dowcipy celnie opisujące proceder. Skrót linii lotniczych LOT rozwijano jako Landet oft in Tempelhof, czyli ląduje często na Tempelhof, albo frazę Landing on Tempelhof, oznaczającą lądowanie na Tempelhof. Po Polsce lat 70. krążył za to popularny żart, który brzmiał następująco.
Do kabiny pilotów samolotu lecącego z Warszawy do Wrocławia wpada uzbrojony pasażer i krzyczy: lecimy do Wrocławia, bo będę strzelał. Właśnie zgodnie z rozkładem lecimy do Wrocławia, proszę się uspokoić, odpowiada zdziwiony pilot. Akurat, już 3 razy leciałem lotem z Warszawy do Wrocławia i zawsze lądowałem na Tempelhof.
Dziś tak ogromna skala uprowadzeń wydaje się zupełnie nieprawdopodobna. Wtedy jednak nie było drobiazgowego systemu kontroli pasażerów i ich bagaży. Na lotnisku nie funkcjonowały bramki, a po terminalach nie spacerowały psy wyczulone na zapach narkotyków lub niebezpiecznych materiałów. Chociaż z biegiem lat na podstawie zachowań podróżnych udało się wypracować technikę wstępnej selekcji i kierować podejrzanych osobników na szczegółową rewizję. Jej skuteczność była jednak niewielka. Bilet na krajowy rejs mógł kupić każdy, po czym zająć miejsce w samolocie tak samo łatwo jak w przedziale pociągu. Wystarczyło tylko nie wyróżniać się z tłumu. I tak 26 sierpnia 1970 roku w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego znów padła krótka informacja o próbie porwania maszyny linii LOT. Kilka dni później bardziej obszerne relacje pojawiły się w prasie. Okazało się, że nie było to tylko jedno z wielu niegroźnych, standardowych wręcz uprowadzeń. Opisywane wydarzenia doprowadziły do niezwykle głośnego, pokazowego procesu, w którym zapadły trzy surowe wyroki. Głównym oskarżonym stał się 27-letni Rudolf Olma, mieszkający w centrum Bielska-Białej przy ówczesnej ulicy Feliksa Dzierżyńskiego. Mężczyzna urodził się 5 listopada 1943 roku. Jego matka była Polką, natomiast ojciec Ferdynand Niemcem. Niecałe 3 lata później na świat przyszedł Leon, druga pociecha pary. Kiedy po zakończeniu walk nastąpiły przesiedlenia, w odróżnieniu od typowych niemieckich małżeństw, Olmowie mogli wybrać, czy chcą zostać w Polsce, czy udać się za zachodnią granicę. Ich sytuacja materialna była stosunkowo dobra, bo wojenna zawierucha nie pozbawiła ich posiadanych dóbr. Ważnym czynnikiem, który wpłynął na decyzję o pozostaniu w kraju, była choroba pana Ferdynanda. Rudolf bardzo żałował, że jego rodzice nie wybrali emigracji. Choć w domu mówiło się tylko po polsku, chłopiec czuł się Niemcem, czyli dokładnie tak, jak wychowywał go ojciec. Z tego też powodu spotykał się z wrogością zarówno na podwórku, jak i w szkole. Bezlitośni rówieśnicy raz domalowali mu nawet wąsy, żeby przypominał Hitlera. Przełomowym momentem dla całej rodziny była śmierć Ferdynanda w 1952 roku. Wdowa i jej dzieci zaczęli biedować. Bywało, że bracia zimą nie szli do szkoły, bo nie mieli butów. Ich matka bardzo ciężko, kilkanaście godzin dziennie pracowała jako sprzątaczka. Dlatego Rudolfa i Leona wychowywała ulica. Pozostawieni sami sobie chłopcy zaczęli kraść. W końcu w 1953 roku zostali umieszczeni w państwowym domu dziecka. Wbrew pozorom, Rudolf był w nim bardzo szczęśliwy. Nie powstrzymało go to niestety od kontynuowania przestępczej kariery. Razem z Leonem włamywał się do kiosków i sklepów lub dokonywał kradzieży kieszonkowej. Zanim starszy z braci ukończył 13 lat, 5 razy stawał przed sądem dla nieletnich. Resocjalizacja w zakładzie poprawczym, do którego trafili Olmowie, nie dała żadnego rezultatu. Zarówno starszy, jak i młodszy adept sztuki złodziejskiej zaliczali długie odsiadki w więzieniu. W trakcie drugiej z nich Rudolfowi udało się jednak zdobyć cenny zawód ślusarza. Dzięki temu, kiedy został zwolniony, mógł rozpocząć pracę w bielskich zakładach sprzętu elektronicznego Apena. Do niewiele ponad 20-letniego mężczyzny los w końcu zaczął się uśmiechać. Jak na ówczesne warunki zarabiał naprawdę dobrze. Jego garderoba stopniowo zapełniała się drogimi, pożądanymi ubraniami, wśród których znajdowały się nowoczesne koszule, ortalionowy płaszcz importowany z Włoch oraz elegancki garnitur. W przeciwieństwie do Leona, Rudolf miał spore zdolności manualne. Po godzinach zajmował się metaloplastyką i modelarstwem. W swoim warsztacie potrafił wykonywać na tyle efektowne kinkiety lub lampki nagrobkowe, że z ich sprzedaży uzyskiwał całkiem niezły dodatkowy dochód. Kolejnym talentem mężczyzny była umiejętność przygotowywania smacznych potraw i pieczenia ciast, które osładzały każdą rodzinną uroczystość.
Olma interesował się też zagadnieniami z dziedziny chemii i techniki. Sięgał po fachowe czasopisma, eksperymentował, słuchał audycji w radiu. Jak na 7 klas podstawówki i 3 lata szkoły zawodowej miał całkiem dużą wiedzę.
Oprócz nauki oraz majsterkowania, sporą satysfakcję dawało mu również wędkarstwo. Cały wolny czas mógł poświęcać na swoje hobby, bo w odróżnieniu od młodszego brata nie miał drugiej połowy. Leon zaręczył się z atrakcyjną blond włosą Marią. 21-letnia kobieta zapamiętała niedoszłego szwagra jako poważnego, małomównego i wzbudzającego respekt mężczyznę. Chociaż pod koniec lat 60. Rudolfowi powodziło się świetnie, w jego sercu wciąż tliło się marzenie o życiu w Niemczech. Olma wiedział, że na terenie RFN mieszka daleki kuzyn jego ojca, dlatego postanowił do niego pojechać. Niestety, chociaż kilkakrotnie składał podanie o wydanie paszportu, za każdym razem spotykał się z odmową. Mężczyzna nie zamierzał się jednak poddawać. W udzielonym kilkadziesiąt lat później wywiadzie, mocno związany z kościołem Rudolf, wyznał, że wtedy przyszedł do niego sam diabeł. Szatańskie podszepty, a może zwykła ciekawość, w czerwcu 1970 roku kazały mu zabrać znad zalewu rzeki Soły dwie kostki trotylu, którymi miejscowi kłusownicy próbowali ogłuszyć ryby. Olma doskonale wiedział, jak niebezpieczny materiał wpadł mu w ręce. W jego głowie zaczął kiełkować pomysł, który na zawsze zmienił życie kilkunastu osób. Utalentowany 27-latek wiedział o licznych udanych porwaniach samolotów. Postanowił więc, że jeśli Polska nie chce go wypuścić, wydostanie się z niej siłą. Na samym początku zakładał, że do zastraszenia załogi i współpasażerów wystarczy atrapa ładunku wybuchowego. Później jednak doszły go słuchy, że nawet w rejsach krajowych, do których nie wymagano paszportu, uczestniczą pracownicy służby bezpieczeństwa, odróżniający imitację od prawdziwej bomby. Olma nie mógł ryzykować demaskacji i powrotu za kraty. Pierwsze próby detonacji przeprowadził w lipcu na terenie ówczesnej gromady Straconka. Doświadczenia okazały się na tyle owocne, że zaczął intensywnie myśleć, jak najlepiej wnieść śmiertelnie niebezpieczną konstrukcję na pokład. Domorosły chemik miał świadomość, że kontrola na lotniskach praktycznie nie istnieje. Ale i tak nie zamierzał działać bez dokładnego sprawdzenia wszelkich procedur. Swój plan przygotował drobiazgowo, święcie wierząc, że dzięki temu już niedługo znajdzie się w ukochanym zachodnim państwie.
Mężczyzna nie zawahał się przy tym wykorzystać niczego nieświadomych Leona i jego narzeczonej Marii. Olma zaproponował parze darmową wycieczkę do Warszawy, rzekomo w celu odebrania dolarów od handlarza walutą, przebywającego w hotelu Bristol.
Większa część podróży miała się odbyć linią LOT. Nic dziwnego, że zaręczeni skusili się na eskapadę. Co więcej, na osłodę drogi Rudolf wręczył Marysi nylonową siatkę zawierającą własnoręcznie przygotowany torcik. Wyrób o kształcie prostopadłościanu został złożony z ciastek i otoczony waflami. W ryzach trzymał się dzięki precyzyjnemu mocowaniu nitkami oraz zastygniętej czekoladzie, którą zdolny mężczyzna oblał cały deser. Leon i jego piękna narzeczona pojawili się na pyrzowickim lotnisku 24 lipca 1970 roku. Kobieta weszła na pokład maszyny razem z siatką bez żadnych problemów. Skontrolowano jedynie Leona. Kiedy para dotarła na miejsce, okazało się, że nie czekał na nią żaden tajemniczy cinkciarz. Zakochani zwiedzili zatem Warszawę i wrócili do domu. Po wszystkim Rudolf wypytywał ich o podróż, a przede wszystkim o to, jak przebiegała odprawa. Informacje, które usłyszał, uspokoiły go tylko częściowo. Postanowił zrobić jeszcze jedno rozpoznanie, tym razem osobiście. Maria znów dała się namówić na wycieczkę do stolicy. Jako niewinnie wyglądająca dziewczyna była kluczową postacią przebiegłego planu. Lot, który odbył się na przełomie lipca i sierpnia, upewnił starszego z Olmów, że nic nie przeszkodzi mu w realizacji celu. Dwudziestego sierpnia wieczorem Rudolf zaczął montować bombę. Ostatecznie złożyły się na nią dwie kostki trotylu o łącznej masie około 400 gramów, zapalnik, zegarek i 9-woltowa bateria. Konstrukcję opakował folią i umieścił wewnątrz pomysłowego torciku z waflami oblanych czekoladą. Złowrogą przekąskę włożył następnie do siatki, do której dla lepszego efektu wsypał również pomarańcze. Jego lot ku wolności miał się odbyć następnego dnia. Przed snem Olma spakował jeszcze walizkę. Uważał, że na odprawie powinien prezentować się tak, jakby udawał się na dwu- lub trzydniową podróż.
Środa 26 sierpnia 1970 roku była wyjątkowo pogodna. Zgrana załoga obsługująca popularny wąskokadłubowy Antonow AN-24 SP LTD cieszyła się z braku deszczu i wichury. Trasa, rozpoczęta o 8:20 rano, obejmowała 5 odcinków krajowych, z których ostatni, wieczorny, łączył Katowice z Warszawą. Pierwszym pilotem maszyny był doświadczony kapitan Jerzy Ziomek, który słynął z wyjątkowego opanowania. Obok niego zasiadał drugi pilot, Dionizy Zasieczny, nazywany przez przyjaciół Dankiem. O stan techniczny samolotu dbał spokojny i do bólu solidny mechanik pokładowy Janusz Tołłoczko, a nad komfortem pasażerów czuwała stewardesa Elżbieta, do której zwracano się bliźniak.
Około południa, kiedy Janusz na kolejnym lotnisku sprawdzał maszynę, Rudolf w bielskim zakładzie pracy zgłosił się po przepustkę. Godzinę później, elegancko ubrany razem z Marią, udał się na dworzec kolejowy, z którego wyruszył do Katowic. Po przybyciu na Śląsk, mężczyzna kupił jeszcze nieco słodyczy, żeby dobrze wypełnić siatkę. Następnie Olma i jego towarzyszka nabyli bilety na samolot w biurze lotu. W trakcie oczekiwania na autobus, który kursował do Pyrzowic, Rudolf kupił kwiaty i wręczył je zaskoczonej Marysi, tłumacząc, że tak będzie ładniej. Kiedy w końcu oboje weszli do pojazdu, kobieta zawiesiła siatkę wypełnioną łakociami na haku pod sufitem. Nie mogła się spodziewać, że przy okazji każdej nierówności drogi, tuż nad jej głową kołysze się 400 gramów trotylu. Po przybyciu na lotnisko para bez problemu przeszła odprawę i została skierowana do samolotu. Podróż do Warszawy miała trwać zaledwie 45 minut. Chociaż na pokładzie Antonowa przewidziano miejsca dla 44 osób, tego dnia w rejsie uczestniczyło tylko 27 pasażerów, w tym członkowie delegacji handlowej z RFN oraz fotoreporter Sztandaru Młodych Leopold Dzikowski. Rudolfowi było wszystko jedno, czy usiądzie z przodu, czy z tyłu kadłuba. Zależało mu jedynie na tym, żeby znaleźć się przy oknie. Ostatecznie Olma i Maria zajęli fotele blisko kabiny pilotów, po lewej stronie samolotu. Uprzejma kobieta usiadła obok przejścia, trzymając siatkę wypełnioną słodyczami i owocami. Atmosfera na pokładzie była bardzo swobodna. Pasażerowie żartowali między sobą, zupełnie nie spodziewając się, że ich krótki lot zapisze się w historii polskiej kryminalistyki. Stewardessa Elżbieta najpierw w rodzimym, a następnie w niemieckim języku wygłosiła standardowe formułki. Rozdała cukierki i poleciła zapiąć pasy. Przed startem sama usiadła z tyłu obok toalety i bufetu. Tymczasem w kabinie załogi stery dzierżył już kapitan Ziomek. Po jego prawej stronie znajdował się Dionizy, odpowiadający na tym odcinku m.in. za korespondencję radiową. Nieco z tyłu, pomiędzy fotelami pilotów, stanął mechanik Tołłoczko. Mężczyzna podpierał się łokciem o oparcie i uważnie obserwował przyrządy silnikowe, wysokościomierz, prędkościomierz oraz inne niezbędne wskaźniki. Lot 046 do Warszawy rozpoczął się o 17:38. Załoga jak zawsze była zajęta serią rutynowych czynności, które pozwalały wzbić się maszynie w powietrze. Kiedy samolot znalazł się na wysokości 800 metrów, Janusz włączył zasilanie autopilota. Kolejny krok stanowiło zwiększenie podawania powietrza do kabiny pasażerskiej. Pogoda była idealna. Podróżni nie odczuwali turbulencji i mogli się cieszyć spokojnym rejsem. Znowu dostali pozwolenie na palenie papierosów. Ktoś rozłożył gazetę, ktoś rozmawiał, ktoś inny patrzył przez okno. Rudolf również obrócił się w kierunku szyby, ale wcale nie po to, żeby podziwiać spektakularne widoki. Poprosił Marię o podanie siatki, po czym niezauważenie wyciągnął celofan z wykonanym przez siebie bombowym torcikiem. Po rozplątaniu nitek słodkiej konstrukcji odpiął pasy, wstał i przecisnął się obok kolan zdziwionej towarzyszki. Kobieta pomyślała, że być może zrobiło mu się niedobrze. Bardzo szybko okazało się jednak, co tak naprawdę pognało Olmę do pierwszego rzędu foteli. Mężczyzna odwrócił się do wszystkich, podniósł do góry prawą rękę, w której trzymał charakterystyczny przedmiot i z widocznym wielkim zdenerwowaniem wygłosił przygotowaną kwestię.
Szanowni Państwo, proszę o zachowanie spokoju. Jestem uzbrojony w ładunek wybuchowy i ktokolwiek był w wojsku, rozpozna kostkę trotylu. Żądam zmiany kierunku lotu do Wiednia. Mam całą rodzinę w RFN, chcę do Wiednia, bo tam dzisiaj na mnie czekają.
Rudolf ostrzegł też, że jeśli tylko ktoś spróbuje do niego strzelić, ładunek wybuchnie. W tym momencie, niewiele po starcie, samolot znajdował się już na pułapie 1500 metrów. Olma nie żartował. W jego rękach tkwiła bomba, która mogła zostać zdetonowana w ułamku sekundy przez pociągnięcie zaczepionego na palcu sznurka związanego z zawleczką. Dziś pasażerowie, widząc uzbrojonego terrorystę, z pewnością wpadliby w panikę. Ale w latach 70. każdy wiedział, że okazjonalne porwania maszyn lotu są niepisaną polską tradycją. Zebrani na pokładzie zachowywali zimną krew. Być może nawet komuś przemknęło przez głowę, że sam skorzysta na lądowaniu za zachodnią granicą. Tymczasem Rudolf rozkazał stewardessie, żeby natychmiast poinformowała pilotów o zmianie planów. Elżbieta podeszła więc do telefonu pokładowego. Danek nie spodziewał się, że bliźniak będzie próbował połączyć się tak szybko po starcie, kiedy wciąż należało uważnie obserwować deskę przyrządów i regulować działania radiokompasu. Poirytowany, że kobieta zawraca tylko głowę, zapytał, o co chodzi. Zanim zdążył dokończyć zdanie, Elżbieta odpowiedziała.
Panie kapitanie, pod waszymi drzwiami stoi człowiek z granatem. Chcę do Wiednia, bo jak nie, to rzuci.
Do tej pory nie wiadomo, co tak naprawdę wydarzyło się wówczas w kabinie. Przesłuchiwani później piloci utrzymywali, że kiedy wybrzmiał głos zdenerwowanej stewardessy, Jerzy Ziomek wyłączył autopilota, co wiązało się z lekkim drgnięciem samolotu. Kapitan po chwyceniu wolantu miał na chwilę lekko zadrzeć nos maszyny do góry i delikatnie przechylić ją na lewe skrzydło, po czym wyrównać. Pasażerowie, którzy zeznawali w sądzie, twierdzili natomiast, że samolot nagle gwałtownie zanurkował. Reporter Dzikowski zapamiętał, że poleciał wtedy twarzą na torbę, którą trzymał z przodu. Nie tylko on stracił panowanie nad ciałem. Stojący przodem do podróżnych Olma zachwiał się i upuścił bombę. Zdążył ją co prawda złapać lewą ręką, ale przez przypadek pociągnął przy tym za sznurek. Kadłubem wstrząsnął potężny wybuch. Drzwi do kabiny pilotów zwaliły się na stojącego pośrodku mechanika i przygwoździły go do pulpitu sterowniczego. W całym samolocie kłębił się gryzący dym. Dało się też wyczuć zapach podobny do siarki. Paliły się fotele, poszycie, włosy. Ludzie krzyczeli i próbowali gasić płomienie swoimi dłońmi. Kapitan Ziomek stracił jakąkolwiek widoczność, a urządzenia radionawigacyjne i inne ważne aparaty odmówiły posłuszeństwa. Mężczyzna próbował rozhermetyzować kabinę, ale mechanizm nie zadziałał. Przytomny, choć ogłuszony hukiem Danek, doskoczył więc do okna po prawej stronie, uchylił je i tym samym zdołał nieco oczyścić wnętrze. Niestety lampki sygnalizujące stan przyrządów silnikowych paliły się na czerwono. W międzyczasie poraniony Janusz zdołał wyczołgać się spod drzwi, przejść przez przedni bagażnik i dotrzeć do przerażonych pasażerów. Tuż za ścianką działową na podłodze znalazł mężczyznę skąpanego we krwi, który błagał o dobicie. Jego lewa ręka była w strzępach. Do mechanika dotarło, że napotkał porywacza. To łoczko pobiegł do pilotów, krzycząc: "Palimy się!", a następnie całym sobą starał się stłumić płomienie, które zaczęły już lizać bok kadłuba. W zawieszonym wysoko nad ziemią piekle, wśród porozrzucanych przedmiotów i spanikowanych ludzi, Janusz dostrzegł nagle zupełnie irracjonalny obraz. Kobietę, która powoli wstała z fotela i otrzepywała swój piękny, biały płaszcz. Równocześnie spod zawalonych drzwi toalety i bufetu wypełzła stewardessa Elżbieta. Kobieta zobaczyła gaśnicę, którą od razu podała jakiemuś młodemu pasażerowi. Sama chwyciła butelki z wodą mineralną, żeby użyć ich do gaszenia płomieni. W tym czasie piloci przygotowywali się już do lądowania w Pyrzowicach. Maszyna mknęła z prędkością 370 km na godzinę, kiedy kapitan zawrócił w stronę Katowic. Jego kolega dotknął przycisku radiostacji i krzyczał do wieży kontrolnej, że nastąpiło uprowadzenie, wybuchł pożar i odbędzie się lądowanie awaryjne. Przez problemy z łącznością Danek nie od razu porozumiał się ze służbą naziemną, ale na szczęście jego rozpaczliwy głos w słuchawkach zarejestrowali dwaj piloci innego samolotu, którzy o wszystkim zawiadomili Warszawę. W chwili, kiedy od momentu startu minęło 5 minut i 50 sekund, Dionizy Zasieczny zameldował, że 046 wypuścił podwozie i klapy. Samolot wciąż znajdował się na sporej wysokości, ale żelazne nerwy kapitana Ziomka sprawiły, że niecałe 2 minuty później maszyna delikatnie zetknęła się z płytą lotniska i kołowała w stronę portu. W końcu zaczęła się ewakuacja ocalałych. Jako jeden z pierwszych pokład opuścił fotoreporter Dzikowski. To dzięki niemu powstały niezwykłe zdjęcia ludzi, którzy przeżyli feralny lot. Chociaż nikt nie zginął, 28 spośród 31 osób zostało rannych, w tym 13 naprawdę ciężko. Oprócz poparzeń pierwszego i drugiego stopnia, na skutek wybuchu u wielu pasażerów doszło do częściowej lub całkowitej utraty wzroku lub słuchu. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności na lotnisku znajdował się wówczas chirurg, którego poproszono o udzielenie pierwszej pomocy. Lekarz w towarzystwie pracowników portu opatrywał rannych, podawał środki uspokajające i wyciągał odłamki szkła, które wbiły się w twarze poszkodowanych. Osoby z najcięższymi obrażeniami zostały wkrótce przewiezione do szpitali. Natomiast Olmę pozostawiono w samolocie aż do pojawienia się ekipy dochodzeniowo-śledczej. Następnie mężczyzna został ułożony na wózku bagażowym i przetransportowany do karetki, która zawiozła go do szpitala w Bytomiu. Rudolf był nie tylko mocno poparzony, ale stracił też oko i lewą rękę, w której eksplodowała bomba. Eksperci badający wypadek stwierdzili, że ładunek został zdetonowany na wysokości 60 cm nad podłogą. Gdyby bomba spadła na podłogę, samolot rozleciałby się na dwie części. Szczęśliwie nie doszło też do wycieku paliwa, którego przewody były umieszczone nad smaganym płomieniami zniszczonym sufitem. Można powiedzieć, że ludzie lecący tego dnia do stolicy otrzymali w prezencie drugie życie. Proces, który 23 marca 1971 roku rozpoczął się przed Sądem Wojewódzkim w Katowicach, miał charakter pokazowy. Na ławie oskarżonych zasiadł nie tylko Rudolf Olma, ale też Leon i Maria, którzy zostali oskarżeni o pomoc w realizacji aktu terroru. Wiceprokurator wojewódzki oburzał się, że Olma nie kocha socjalistycznej Polski. Traktował porywacza jako wroga narodu i straszył karą śmierci. Na marginesie ten sam mężczyzna kilka lat później uciekł do Niemiec, pozostawiając legitymację partyjną w szufladzie swojego biurka. Szczerze skruszony Rudolf przyznał się do większości zarzucanych mu czynów. Tłumaczył, że nie chciał nikomu wyrządzić krzywdy i przepraszał wszystkich współpasażerów. Zapewniał też, że ani jego brat, ani Marysia nie mieli o niczym pojęcia. Z ust sędziego w stronę Leona padły jednak kuriozalne słowa.
Niech oskarżony udowodni nam swoją niewinność.
Po kilkunastu dniach procesu, 8 kwietnia 1971 roku, Trybuna Robotnicza napisała:
według katowickiego sądu Olma mógł i powinien był przewidzieć możliwość niekontrolowanego wybuchu, którego skutkiem mogła być katastrofa i śmierć znajdujących się w samolocie pasażerów oraz członków załogi.
Główny oskarżony został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych na 10 lat i grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych. Za rzekomą pomoc udzieloną przestępcy jego brat otrzymał karę 5, natomiast Maria 2 lat więzienia. Para, która mimowolnie wzięła udział w próbie uprowadzenia samolotu, została jednak uniewinniona w kolejnym procesie. Świadkowie zeznający w Katowicach upierali się, że wybuch nastąpił w wyniku błędnej decyzji pilotów o pikowaniu celem przewrócenia i unieszkodliwienia terrorysty. Komisja badająca wypadek nie stwierdziła natomiast żadnych ewolucji samolotu. Eksperci orzekli tylko:
na rejestratorze pokładowym moment, w którym miał miejsce wybuch, jest wyraźnie widoczny i zarejestrowany w postaci przerw lub ostrych załamań linii określającej prędkość, wysokość i przyspieszenie pionowe samolotu, powstałych na skutek drgania w chwili wybuchu elementów rejestrujących.
Załoga zniszczonego Antonowa została odznaczona przez Radę Państwa za wyjątkowe opanowanie, dzięki któremu udało się uratować wszystkich pasażerów oraz schwytać przestępcę. Tymczasem Olma na długi czas przeniósł się do zakładu karnego w Barczewie. Jego kolegą spod celi okazał się 5-krotny medalista olimpijski, szermierz Jerzy Pawłowski, który jako szpieg CIA działał pod pseudonimem Paweł. Rudolf dzięki wzorowemu zachowaniu więzienie opuścił warunkowo po 16 latach i 6 miesiącach odsiadki. Niedługo potem dostał wymarzony paszport, wykupił w biurze podróży wycieczkę do Hamburga i już nigdy na stałe nie wrócił do Polski. W 2006 roku stacja TVN wyemitowała niemal godzinny odcinek serialu dokumentalnego Wielkie Ucieczki, w którym Olma wypowiedział się przed kamerami pierwszy i ostatni raz. Mieszkający samotnie mężczyzna wyraźnie wstydził się tego, co zrobił. Z zebranych informacji wynika, że chciał przekazać Marii swoją rentę, ale kobieta odmówiła. Pomocy nie odmawiał natomiast brat, który borykał się z wieloma problemami. Rudolf część swojego dochodu w ramach pokuty przekazywał też na cele charytatywne. Spełnił swoje marzenie o Niemczech, ale jego cena była niewyobrażalna. Ten odcinek powstał dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci Historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję.